W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, drodzy bracia, jest zwyczajem, że po zakończeniu odwiedzin kolędowych podejmuje się jakąś próbę podsumowania tego czasu. Spróbujmy to dziś uczynić, choć nigdy to nie jest proste, bo tych spotkań kolędowych było prawie że 2800. Trudno jest więc to zrobić w 8 minut. Dla ciekawości, te 2800 otwartych mieszkań to jest nieco ponad 2/3 tych rodzin, które mamy gdzieś odnotowane w kartotece parafialnej. 68% wszystkich rodzin mamy prawie że 4100. Najpierw chcę serdecznie podziękować za te wszystkie chwile modlitwy, krótkie chwile rozmowy, za wszystkie spotkania, za tę całą życzliwość, którą spotkaliśmy w waszych domach. To jest wyrazem zawsze więzi danej rodziny z Kościołem. Z serca za to dziękuję. Także za ten wymiar materialny, jeśli towarzyszył, choć on nigdy i tego nie chcemy nigdy, aby jakoś zdominował, czy był powodem, czy by ktoś się czuł zobowiązany do tego. Ale za to również serdecznie dziękuję. Dziękuję tym, którzy pomogli w tym wydarzeniu kolędowym, czyli wszystkim kapłanom, ale także wszystkim, którzy na plebanii w tym czasie nam pomagali i zastępowali. Tematów było wiele. Ja zatrzymam się na jednym, dotyczącym życia małżeńskiego i rodzinnego. Na temat sakramentu małżeństwa, bo ten naturalny związek małżeństwa i mężczyzny i kobiety, Chrystus, Bóg podnosi do godności sakramentu, jak czytamy w katechizmie. I dlatego większa część, znaczna część tych odwiedzonych rodzin to rzeczywiście rodziny związane z sakramentem małżeństwa, za co chcę też podziękować. To właściwie normalna rzecz, ale tym samym każda taka sytuacja jest też jakimś świadectwem, może niewypowiedzianym wprost w słowach, ale jakimś czytelnym świadectwem, bardzo ważnym dla dzisiejszego świata. Trudność, zwłaszcza dla ludzi o trochę słabszej wierze, trudność polega chyba na tym, że na zewnątrz nie widać tej rzeczywistości sakramentalnej wprost. Trochę tak, jak nie widzimy różnicy między tym chlebem eucharystycznym, sakramentalnie przemienionym, który właściwie wygląda dla naszych oczu dokładnie tak samo, jak ten chleb, który kupujemy wypieczony specjalnie w piekarni, kupujemy całymi kartonami. To jest na pierwszy rzut oka podobnie wyglądający chleb. Różnica jest w istocie, niezwykle ważna różnica, bo przecież inaczej patrzymy na Eucharystię, adorujemy ją, świadomi w wierze, że tam obecny jest Chrystus. Podobnie jest to, kiedy patrzymy na sakramentalne małżeństwo. Tam mieszka wśród nich Chrystus. Ale na zewnątrz właściwie nie różnią się oni od kogoś, kto żyje bez sakramentalnego małżeństwa. Przypatrzmy się tym różnym sytuacjom, zwłaszcza zadając sobie pytanie, co w poszczególnych różnych sytuacjach można zrobić. Sytuacja kolejna, którą spotykamy, to brak sakramentu małżeństwa, choć jest on możliwy, nie ma przeszkody. Czasami jest to sytuacja już wyraźnie trwającej, wieloletniej niechęci, czasami ten ślub jest w planie. Niemniej sytuacja tej rodziny, tego związku, czy ktoś nawet wymyślił, jak pytałem, co to jest, co tworzycie w takim razie. Ktoś wymyślił takie pojęcie, to jest związek przedmałżeński. Na czym polega ta sytuacja? Ja też będę tak to omawiał, chociaż w większości to nie dotyczy, może tu was obecnych, ale być może nieraz spotkacie w swoim życiu różne sytuacje. I wydaje mi się, że czasami od naszej zachęty, od naszego słowa też wiele będzie zależało. Z taką intencją omawiam te różne spotkane w czasie odwiedzin kolędowych sytuacje. Jaka jest więc ta sytuacja tych, którzy nie są związani sakramentalnie, choć jest taka możliwość, nic nie stoi na przeszkodzie? Trzeba powiedzieć wprost, bardzo otwarcie, że jest to sytuacja grzechu, który trwa i całe właściwie nieszczęście, można powiedzieć dramat tej sytuacji polega na tym, że ta sytuacja trwa, bo każdy z nas jest grzeszny, każdy upada, tu nie ma wyjątku, ale jak długo wstajemy, próbujemy wstać, tak długo jest dobrze. Sytuacja ludzi niezwiązanych z sakramentem małżeństwa to rzeczywiście sytuacja trudna, duchowo trudna, bo z góry, i to też jest powód, dla którego nie mogą oni korzystać z sakramentalnego życia Kościoła, nie mogą przystąpić do spowiedzi, bo z góry wiedzą, że do tej sytuacji wrócą. Jakimś warunkiem przebaczenia jest to, że ktoś się chce poprawić. Szczery żal za grzechy, pragnienie poprawy to elementarne warunki spowiedzi. Może mi się udać lub nie udać, to już jest inna sprawa, ale to jest warunek sakramentu pokuty. Dlatego takie osoby, bez względu na to, czy są związane cywilnie, czy nie są niczym związane, ale jeśli żyją w sytuacji, która rodzi grzech, nie mogą korzystać z spowiedzi i tym samym nie mogą przystępować do komunii świętej, bo byłoby to nadużyciem, świętokradztwem. Podkreślam to bardzo mocno, choć wydaje się to być bardzo oczywiste, ale ma się wrażenie, że czasami ta rzecz jest zatajana w sakramencie pokuty albo nazwana nie dość wyraźnie. Jeśli ktoś powie, że zgrzeszył przeciwko szóstemu przykazaniu, trudno jest dopytywać się o szczegóły w tej kwestii. Ale jeśli ktoś ma na myśli sytuację trwającego grzechu, to nie jest to nazwanie rzeczy po imieniu. Z tego też powodu takie osoby nie mogą pełnić niektórych funkcji kościelnych. Mówi o tym wprost katechizm Kościoła katolickiego. Wśród tych niektórych funkcji najczęściej spotykaną jest funkcja rodziców chrzestnych. Osoby więc, które nie żyją w sakramentalnym związku małżeńskim, nie mogą tym samym pełnić roli ojca chrzestnego, matki chrzestnej. Nie prośmy ich o to, jeśli wiemy, że taka sytuacja jest. Czasami już wszystko jest gotowe. Data chrztu są na naukach, przy spowiedzi wychodzi potem albo w kancelarii, gdy proszą o zaświadczenie, że jest to niemożliwe, Sytuacja jest kłopotliwa, bo chrzest już jest jutro, za dwa dni, za tydzień. Nie prośmy ich o to, bo nie mogą tej funkcji pełnić. Nawet jeśli by to miało im uświadomić, że to, że się różnią od innych ludzi wierzących, to niech to wyraźnie zobaczą. Co w tych sytuacjach robić? Zmuszać nigdy nikogo nie wolno, ale trzeba zachęcać i uświadamiać. Myślę, że zwłaszcza ta świadomość tej sytuacji duchowej, która jest. Przecież gdyby ukochana luba narzeczona zachorowała nagle ciężko, czy on nie zrobi wszystkiego, by znaleźć lekarza, lekarstwa, kliniki, by jej pomóc? A jeśli w imię rzekomej miłości sprawiają sobie nawzajem, że żyją w sytuacji ciężkiego, katechizm mówi, śmiertelnego grzechu, to nas to już nie dotyka, nie rusza? Może warto tę sytuację zobaczyć w kontekście dzisiejszej Ewangelii, w której Chrystus wyrzuca ducha nieczystego, ale może też warto przypomnieć sobie sytuację inną, którą opisuje Chrystus, gdy zły duch wyrzucony z mieszkania błąka się po miejscach bezludnych i próbuje wrócić i zastaje to miejsce wysprzątnięte i przyozdobione. To mówi Chrystus, że idzie po 7 złośliwszych od Niego i zamieszkuje w tym miejscu. Może to słowo Chrystusa uświadomi komuś, że to jest rzecz naprawdę ryzykowna, bo grozi pewnym przyzwyczajeniem się do tej sytuacji grzechu. Ma się też wrażenie, że jest jakiś niezwykły przerost formy, tej zewnętrznej formy wymarzonego, pięknego ślubu nad istotą ślubu. Trochę to tak, jakby ksiądz powiedział, to jest drewniany ołtarz, nie odprawię tu mszy świętej, bo sobie wymarzyłem, że to będzie na pięknym, w katedrze pięknej, gotyckiej, bo tak się godzi. Ten sam Chrystus rodzi się na zwykłym ołtarzu wiejskim, może ubogim czasami, jak w przepięknej, największej katedrze świata. Ten sam Chrystus. A może by ktoś zrobił ślub najprostszy, najzwyklejszy, a może komuś udostępnimy nasz dom katechetyczny, by się mógł spotkać z najbliższymi, jeśli nie stać na jakąś salę. Ale żeby była istota. Jak będą obchodzili 10., 15., 25. rocznicę ślubu, niech zrobią największą uroczystość dla wszystkich znajomych, krewnych i przyjaciół. Może warto uświadamiać, że młody człowiek policzy to kiedyś dokładnie i zastanowi się, to jak to jest, że ja mam lat 15, a rodzice obchodzą 10. rocznicę ślubu? No, prosty rachunek matematyczny. Bywa, że w takiej sytuacji jedna strona, ta bardziej wierząca, której sprawa duchowa leży na sercu, rzeczywiście chciałaby zawrzeć sakramentalny związek małżeński, ale wie, bo o tym już była mowa, już nieraz się o to pokłócili, że ta druga strona po prostu nie chce. Prawo kościelne także i w takiej sytuacji podaje pewne podpowiedzi, rozwiązania. Nie omawiam ich teraz, to rzecz na jakąś indywidualną już rozmowę. Od tej sytuacji trzeba nam odróżnić inną, w której małżonkowie cywilnie związani są tylko związani cywilnie, ale dlatego, że istnieje przeszkoda. Najczęściej to oczywiście przeszkoda pierwszego małżeństwa, trwającego już węzła małżeńskiego, no bo ślubowali sobie aż do śmierci. To jest inna sytuacja, często rzeczywiście przeżywana z pewnym ogromnym bólem, gdzie już nie da się jej naprawić, bo chociażby zobowiązania wobec dzieci sprawiają, że nie da się tej sytuacji zmienić, nie rozejdą się, bo muszą wychować własne dzieci. Katechizm o takich osobach mówi, Niech będą zachęceni do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Jest więc słowo zachęty kierowane do takich osób. One również nie mogą korzystać z sakramentów, co nie znaczy wykluczenia z Kościoła. Przed chwilą odczytałem wiele zachęt, które tym osobom są, do tych osób są skierowane. Pamiętajmy jednak, że Kościół zawsze w niebezpieczeństwie śmierci pozwala na korzystanie z sakramentów. I to nie jakiś wyjątek, po prostu w niebezpieczeństwie śmierci człowiek nie będzie miał już na myśli najprawdopodobniej żadnej okazji do grzechu. Trzeba tego człowieka przygotować na spotkanie z Bogiem. W wieku więc odpowiednio starszym, w wypadku jakiejś ryzykownej operacji, zawsze jest możliwość wtedy skorzystania z sakramentów pokuty, Eucharystii, namaszczenia chorych. Bywa też, że po latach ta przeszkoda zanika. Zanika przez śmierć współmałżonka, o której ktoś się może dowiedzieć. Oczywiście pod warunkiem, że do tej śmierci się nie przyczynił, bo wtedy takie małżeństwo też byłoby nieważne. Ale kiedy ta przeszkoda zanika w naturalny sposób, możliwy jest ślub. Warto z tej możliwości skorzystać. Taki ślub oczywiście odbywa się bez zapowiedzi, można powiedzieć po cichu, bo nikt nie będzie informował też sąsiadów czy bliskich o tych sytuacjach. Czasami możemy też zadać pytanie o ważność pierwszego małżeństwa, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy małżeństwo rozpadło się nienaturalnie szybko. Wiadomo jest rzeczą, że po latach 7, 10 każde małżeństwo musi przejść swoiste kryzysy. Bywa, że ktoś je nieumiejętnie przeżywa i wtedy coś się rozpada. Ale bywa, że coś się dzieje nadzwyczaj i nienaturalnie szybko. Można wtedy zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę to małżeństwo od samego początku było ważne. Bo jeśli istniała, ale w chwili zawierania małżeństwa jakaś istotna przyczyna, to mogła ona sprawić, że to małżeństwo, choć nikt o tym nie wiedział, tak naprawdę od początku jest nieważne. Przykładowo kilka takich przyczyn. Może ktoś być psychicznie czasami przymuszony do małżeństwa. Byliśmy młodzi, bez warunków do życia, bez pracy, spodziewaliśmy się dziecka. Jakiś nacisk ze strony rodziny, oczekiwania sprawił, że pobraliśmy się, ale tak naprawdę był pewien przymus. Może ktoś zataił jakieś istotne sprawy. Wyszło na jaw, że on ma problem z alkoholem. Na randkach się pilnował, ale już wcześniej się leczył. Nie powiedział o tym. Zataił istotną rzecz. Może, chociaż to trudne do wykazania, ktoś okazał się być zupełnie niedojrzałym do podjęcia obowiązków małżeńskich. Naczytał się romansów, ale życie okazało się inne i w życiu pokazał, że nie potrafi podjąć się zupełnie małżeńskich, rodzinnych obowiązków ojcowskich, macierzyńskich. To trudne do wykazania. Tymi sprawami zawsze zajmuje się, to groźnie brzmi, ale zaraz wyjaśnię, tak zwany sąd duchowny. Sąd, czyli grupa prawników ze strony prawa kościelnego, która rozstrzyga te kwestie. Taki sąd nigdy na nikogo nie skazuje nikogo na żadną karę, ale ma orzec, czy dane małżeństwo było ważne, czy od początku było nieważne. To szeroki temat, nie omawiam go, bo tak szybko bym nie skończył. Bywa też, i to kolejna jakby sytuacja, że dla kogoś, kto żyje w związku cywilnym z zaistniałą przeszkodą, życie duchowe jest tak ważne, że jest on gotów, zwłaszcza po pewnym czasie, gdy ten wymiar życia małżeńskiego, ukryty w znaku miłości fizycznej, schodzi na plan dalszy. Bywa, że ktoś gotów jest wykluczyć okazję do grzechu. Mówi o tym również katechizm, podpowiadając, że w takich sytuacjach pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym, którzy żałują, że złamali znak przymierza i wierności Chrystusowi i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości. Taką rzecz, oczywiście uzgodnioną wspólnie razem, bo to musi być decyzja wspólna, taką rzecz należy jakby omówić zawsze w sakramencie pokuty ze spowiednikiem. To on jakby tutaj też decyduje, czy to jest sytuacja, która pozwala na udzielenie sakramentalnego rozgrzeszenia. Wtedy też zawsze należy wykluczyć ewentualność zgorszenia, bo przecież nie będziemy przed sąsiadami, znajomymi tłumaczyli tego, co podjęliśmy, o czym mówiliśmy też w sakramencie pokuty. W praktyce oznacza to gdzieś spowiedź czy komunię świętą, czasami w innej parafii, tam gdzie nie będziemy znani. Ale taka ewentualność też jest. Trudno ją proponować ludziom młodym, ale w pewnym wieku właśnie, gdy ten wymiar miłości seksualnej schodzi na plan dalszy, jest też jakąś możliwością. I wreszcie ostatnia sytuacja, sytuacja separacji, którą Kościół też uznaje, uznając, że są sytuacje, gdzie wspólne zamieszkanie jest niemożliwe. Ta separacja ma być wtedy pomocą w naprawie tej sytuacji. Taka jest intencja prawodawcy. Ale też trzeba wspomnieć jeszcze o osobach żyjących samotnie po rozpadzie małżeństwa, po cywilnym rozwodzie. Bywa, że ktoś wtedy, czując też jakąś winę, nie korzysta ze spowiedzi, ale trzeba tu jasno powiedzieć, że dla takich osób, jak długo żyją same, samotnie, nie ma przeszkody. One również mają prawo korzystać z sakramentów, z Eucharystii, ze spowiedzi. To jakaś w miarę krótka analiza tych różnych sytuacji, próba nazwania niektórych rzeczy wprost. Nawet po to, byśmy kiedyś, jeśli kogoś spotkamy, o czymś się dowiadujemy, by można było jakieś słowo zachęty albo nawet takiej zwykłej informacji przekazać, co dla kogoś może być pomocne i zbawienne. Raz jeszcze z serca pragnę podziękować za te wszystkie kolędowe spotkania, chwile modlitwy, za ten cały kolędowy czas, który wspólnie razem przeżyliśmy. Bóg zapłaci.